Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
14 maja minie 35 lat od zamordowania Grzegorza Przemyka. Ten brutalny mord na niewinnym maturzyście, dokonany 35 lat temu, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Kim był Grzegorz Przemyk, zamordowany w bestialski sposób? Urodził się 17 maja 1964 roku w Warszawie. Jego matką była poetka Barbara Sadowska, współpracująca z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym. Ojcem Leopold Przemyk. Uczęszczał do 17 Liceum Ogólnokształcącego imienia Frycza Modrzewskiego. Grzegorz Przemyk, jak wielu jego rówieśników, był wrażliwym, zbuntowanym, młodym człowiekiem. Grał na gitarze, wykonywał popularne wówczas piosenki Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena, Edwarda Stachury. Pisał wiersze, nosił chlebak, buntował się przeciwko rzeczywistości. Był człowiekiem wrażliwym. Świadectwem tej wrażliwości były wiersze, które pisał. Posłuchajmy jednego z nich. Gra w szczerość. Możesz mnie prosić o obietnicę. Obiecam, złamać mogę. O prawdę spytać, proszę, mogę skłamać. O Bogu opowieści chcesz, już w tej chwili mówię o Jego brwiach boskich. O śmierci też mówić dużo bzdurnie, krzyczeć, płakać, pogrzebywać. I o nasze dziś mnie spytać możesz, odpowiedzi poszukaj w sobie. Lecz o jutro mnie nie pytaj, bo nie wiem jeszcze, czy w ogniu utonę, czy w wodzie spłonę. Kiedy się czyta wiersze 17-letniego, 18-letniego Grzegorza Przemyka, widać w nim przekonanie o tym, że śmierć przyjdzie do niego w najbliższym czasie. Lęk przed przyszłością, lęk przed śmiercią. Czy była to tylko poza literacka? Czy była to jakaś intuicja mówiąca mu, że jego życie nie będzie długie? Tego oczywiście nie jesteśmy w tej chwili w stanie rozstrzygnąć. 12 maja 1983 roku. Po zdaniu pisemnej matury Grzegorz Przemyk zaprosił do domu kilku kolegów. Wypili trochę wina. Za oknem zrobiło się ciemno od chmur. Grzegorz lubił burzę. Krzyknął: idziemy na Starówkę, dajmy się zmoczyć. I poszli, rozbawieni, niczego nie spodziewający się młodzi ludzie, zadowoleni z egzaminu maturalnego. Na placu zamkowym zatrzymali ich milicjanci. Przemyka z kolegą zabrali na komisariat przy ulicy Jezuickiej. Tu jeden z policjantów uderzył go w twarz. Grześ przyjął postawę obronną. Karatekiem świruje, stwierdził funkcjonariusz. Ireneusz K., milicjant, podszedł i uderzył Przemyka pałką. Włączyli się inni milicjanci. Na odgłos krzyków katowanego Grzesia pojawił się dyżurny komisariatu Arkadiusz D., który stwierdził: bicie tak, by nie było śladów. Milicjanci bili ofiarę pięściami w brzuch. W końcu niespełna 19-letni chłopak osunął się na ziemię, wydając głuche jęki. Jakub Kotański, który był razem z Przemykiem w chwili zatrzymania go przez milicję, zeznał, że gdy po kilku minutach znalazł się pod drzwiami komisariatu na Jezuickiej, usłyszał przeraźliwe, przerywane krzyki swojego przyjaciela. Skatowanego Przemyka zabrało wezwane przez milicjantów pogotowie. Jakub Kotański, który był z Barbarą Sadowską na pogotowiu na Chorzej, widział wymioty Grzegorza w kolorze czerwono-brązowym. Lekarz nie stwierdził pobicia, dostrzegł natomiast ślady obłędu. Matka Grzesia Przemyka, Barbara Sadowska, zeznała później przed sądem. Zobaczyłam Grzesia leżącego bokiem na kozetce. Chronił brzuch. Kucnęłam przy nim. Zaczęłam pytać, co się stało. Zobaczyłam, że jest nieprzytomny. Nie odpowiadał mi. Nie poznawał mnie. W tym momencie poczułam, że stoi za mną mężczyzna, który wręczył mi jakiś papier. To było skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Tekst, który widniał na tym skierowaniu, w niczym nie przypominał wywiadu lekarskiego. Zobaczyłam zdanie, że na komendzie milicji nie wykonywał poleceń. Nie wyraziłam zgody na zabranie syna do szpitala psychiatrycznego. Położono Grzesia na nosze. Jeszcze zobaczyłam, że z buzi wyciekła mu ślina z krwią. Ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się stało, jak poważny jest stan mojego dziecka. Barbara Sadowska zabrała syna do domu. Zeznawała. Ułożyłam Grzesia na łóżku. Po paru godzinach wróciła mu przytomność. Zaczął się skarżyć i powiedział, że może by mu pomogła kąpiel w letniej wodzie. Wsadziliśmy go na chwilę do wanny, ale to niewiele ukoiło ból i z powrotem został położony na łóżko. Zadzwoniłam po pogotowie. Przyjechał lekarz chirurg. Obejrzał Grzesia pobieżnie. Powiedziałam, że dziecko było pobite. Doktor dał mu środki przeciwbólowe i stwierdził, że nie widzi nic złego. Zlecił jedynie okłady na nerki. Karetka pogotowia przyjechała raz jeszcze, wezwana przez matkę. Tym razem Grzegorz został zabrany do szpitala na Solcu. Po północy, w nocy z 13 na 13 maja, lekarze zaczęli operację. Najchętniej bym zemdlał, powiedział jeden z operujących później, gdy zajrzałem do środka. Operujący Grzegorza, chirurg Bogumił G., zeznał w czasie procesu, że skutki pobicia były podobne do tych, jakie powoduje przejechanie człowieka przez samochód. Według niego nawet wcześniejsze udzielenie pomocy niewiele by zmieniło. Następstwa pourazowych obrażeń brzucha były bowiem nieodwracalne. Lekarz, który nieraz miał do czynienia z urazami jamy brzusznej, zeznał, że tak zmasakrowanej jeszcze nie widział. Musiano mu zadać kilkanaście, a może kilkadziesiąt ciosów, ocenił. Inny operujący Przemyka lekarz, dr Karpiński, opowiadał, że maturzysta został pobity bardzo fachowo, bez śladów zewnętrznych i niewykluczone, że ciosy zadawano kolanem lub stopą. Uderzenia były bardzo silne, bo spowodowało oderwanie kreski. Grzegorz Przemyk zmarł 14 maja 1983 roku wczesnym popołudniem w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej. Za 3 dni skończyłby 19 lat. W jednym z ostatnich swoich wierszy napisał: wybacz im, gdyż nie wiedzą, co mówią, bo ten, który gwiazdy choćby raz musną, wśród żywych żywy nie powróci. Tylko wszystko nostalgią, czekaniem mu się stanie. I kiedy kochał, jadł, pił, płakał, patrzył będzie, przy nim się zjawi w mroku, spokojna i niewątpliwa, jedyna prawda prawdziwa, której żadna myśl ludzka kłamstwem nie splamiła, śmierć. Maja 1983 roku. Biskup Władysław Miziołek odprawił mszę świętą za Grzegorza Przemyka w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Chrza i później pogrzeb zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Była to największa od czasu wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku. Tak wielka manifestacja, będąca wyrazem nie tylko solidarności z ofiarą, z matką, ojcem, ale również wyrazem niezgody na komunistyczną władzę, terror, brutalność policji. Jednym z ostatnich przemawiających na pogrzebie Grzegorza Przemyka był ksiądz Antoni Czajkowski, 74-letni pułkownik, bohater powstania warszawskiego, kapelan i więzień Polski Ludowej powiedział nad grobem maturzysty: pochowałem setki żołnierzy i nigdy nie płakałem. Dopiero dzisiaj, Grzegorzu, choć nie byłeś żołnierzem, zmarłeś jak żołnierz. Ja, pułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej, mianuję cię żołnierzem. Kondukt pogrzebowy prowadził ksiądz Jerzy Popiełuszko. To w dużej mierze jego zasługą było to, że przebieg tej uroczystości był spokojny. Ksiądz Jerzy apelował do tysięcy ludzi, którzy przyszli pożegnać Grzegorza, o spokój, o to, aby nie wznoszono żadnych okrzyków, nie śpiewano żadnych pieśni, aby to milczenie było hołdem złożonym kolejnej ofierze komunistycznego terroru. Ksiądz Jerzy pomagał również w tym czasie matce Grzegorza Przemyka, która została 9 dni przed pobiciem syna również pobita przez nieznanych sprawców, którzy wdarli się do Komitetu Pomocy Internowanym w stanie wojennym. Komitet ten mieścił się przy kościele świętego Marcina w Warszawie. To właśnie ksiądz Jerzy podtrzymywał na duchu zrozpaczoną matkę, wspierał ją modlitwą. Osoby, które były blisko księdza Jerzego, które były bliskie Barbary Sadowskiej, opowiadały, że właściwie to on utrzymał ją wtedy przy życiu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko za swoją działalność, za to, że odważnie piętnował wynaturzenia komunistycznej władzy, że wspierał ofiary stanu wojennego, dostawał wiele anonimów. Po zamordowaniu Grzegorza Przemyka dostał również anonim takiej treści: zostaniesz bohaterem narodowym numer 2 po Przemyku. I tak się rzeczywiście stało. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przeżył Grzegorza Przemyka o kilkanaście miesięcy. W następnym roku, jesienią, został porwany i bestialsko zamordowany. Teresa Boguszewska, która w swoich wierszach dała niezwykłe świadectwo tamtych czasów, opisując działalność, śmierć i męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki, poświęciła również wiersz Barbarze Sadowskiej. Pisała w nim: tuliłaś w ramionach dniem i nocą nieprzespaną, tuliłaś modlitwą i krzyża znakiem, byłaś w pierwszych dziecięcych troskach, chłopięcych radościach i smutkach. Młodzieńcze marzenia były i wiarą, i nadzieją. I tak nieoczekiwanie ramiona stały się puste ciężarem śmierci. Potem na krótko oddałaś tulącym ramionom Warszawy, milczącym tak solidarnie z jego milczeniem, by złożyły wśród kwiatów zabitą nadzieję. I puste stały się noce, i puste stały się dni. Przed Boga majestatem płyną łzy. Barbara Sadowska, zdruzgotana tragiczną śmiercią kochanego syna, zmarła w 1986 roku. Przeżyła śmierć Grzesia o 3 lata. Komunistyczne władze odpowiedzialnością za śmierć Przemyka obciążyły pielęgniarzy pogotowia transportujących pobitego maturzystę do szpitala. Dwóch absolutnie niewinnych ludzi skazano na 2 i 2,5 roku pozbawienia wolności. Milicjantów uniewinniono. W sprawę śmierci Przemyka wplątano również lekarkę Barbarę Makowską-Witkowską, nie mającą z tym tragicznym zdarzeniem nic wspólnego, która przesiedziała w więzieniu 13 miesięcy. Trzeba było bowiem wytłumaczyć Polakom, jak to możliwe, że zdrowy, pełny energii chłopak ginie na skutek pobicia. Nie można było powiedzieć prawdy, że został pobity przez milicjantów. Stąd oskarżenie niewinnych pielęgniarzy, stąd oskarżenia niewinnej lekarki. Wydawało się, że kiedy skończył się komunizm, kiedy nastała III Rzeczpospolita, to sprawcy tego okrutnego mordu zostaną ukarani. A jednak stało się inaczej. Sprawa śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka wydawała się jedną z najprostszych zbrodni okresu PRL-u. Dokładnie było wiadomo, kto był głównym oprawcą, kto pobił Grzesia w taki sposób, że Grześ umarł. A jednak sprawa Ireneusza K. parokrotnie wracała na salę sądową. Dopiero w 2008 roku, 19 lat po upadku komunizmu w Polsce, Sąd Okręgowy uznał go za winnego i skazał na 8 lat więzienia. Wyrok zmniejszono o połowę na mocy amnestii. Był to pierwszy wyrok skazujący. A jednak Ireneusz K., który zakatował na śmierć niewinnego maturzystę, nie spędził w więzieniu 8 lat, 4 lat, 2 lat. Wyrok bowiem został uchylony w 2009 roku przez sąd apelacyjny, który uznał, że sprawa przedawniła się 1 stycznia 2005 roku. A przepis, na który powołał się sąd okręgowy i pełnomocnicy ojca Przemyka, nie mógł mieć zastosowania. Również Sąd Najwyższy w 2010 roku uznał, że przedawniło się śmiertelne pobicie Przemyka. Stwierdził co prawda, że jest to porażka polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale nie zmienia to faktu, że człowiek, który bestialsko skatował niewinnego młodego człowieka, uniknął odpowiedzialności. Kiedy zastanawiamy się nad polskim sądownictwem po upadku komunizmu, warto pamiętać o takich historiach jak ta, że te sądy nie były w stanie skazać takich zbrodniarzy jak Ireneusz K. nawet na symboliczną karę pozbawienia wolności. Grzegorz Przemyk stał się jednym z symbolów terroru, jaki zapanował w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Jego bezsensowna śmierć, przerwanie młodego życia obciążają tych wszystkich, którzy wprowadzili stan wojenny, którzy pozwalali na tego typu nadużycia, czy je wprost tuszowali, jak minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Do dzisiaj nie wiemy, czy pobicie Grzegorza Przemyka było przypadkiem, było swoistą nadgorliwością konkretnego milicjanta, który wyżył się na młodym człowieku, czy też nie był to przypadek. Czy Grzegorz Przemyk zapłacił życiem za działalność swojej matki? Nie udało się udowodnić, że ta druga wersja była prawdziwa, chociaż wkrótce po śmierci Grzegorza Przemyka wiele osób uważało, że ta wersja jest najbardziej prawdopodobna. Jak już wspominałem wcześniej, najpierw pobito Barbarę Sadowską, działającą w prymasowskim komitecie. Kilka dni później pobito jej syna. Warto pamiętać o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Warto pamiętać w tych dniach majowych o młodym, niespełna 19-letnim Grzesiu Przemyku, którego młode życie zostało tak brutalnie przerwane.
Grzegorz, sonety krymskie, nie trzeba już wygnania obcej własnej ziemi, kiedy nie polska mowa brzmi, a mowa racji, mowa gracji, mowa której liter nie znam. Twoja kartka zamknięta, lecz jaki folder z niej uczynią, jaką pamiątkę z gór, jaką pocztówkę z dedykacją, jaki napis na koszulce trykotowej. Nie zapalam świeczki na twym grobie, nie kuję złoconej inskrypcji. Powtarzam twoje imię, jak i ty mogłeś powtarzać moje. Przeproś ode mnie matkę naszą najświętszą, przeproś za mnie, przeproś za gorycz, przeproś za płacz. Przeproś matkę moją za te słowa, za to, że nie mogę inaczej, że nie mogę napisać nadzieja, bo pióro z uporem powtarza, bo ręka z uporem woła, bo serce z uporem boli. Ciemność, ciemność, bo nie miało być tak, bo to wszystko ktoś zmylił, pomieszał. Przeproś ode mnie, przeproś matkę naszą, przecież nie mogę uwierzyć, by łom wiszący nad głową miał chronić mnie przed deszczem.
Dnia roku zmarł tragicznie poeta. Zostawił po sobie w żalu niewielką spuściznę, parę książek nienapisanych, parę innych przeczytanych. Dwa kwiatki niepodlewane od tygodnia na parapecie nieswojego pokoju. Odszedł od nas w dobrym momencie naszej śmierci głodowej serca. Śmierć odsłoniła prawdę jego twardo ciosanych wierszy. Sypiemy z ulgą ziemię w jego wciąż otwarte usta. Zamykamy żelazną sztabą jego wciąż otwarte oczy. Topimy jego proch w dalekim morzu.